Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Bookspan, czyli książkowe polecajki. Minęło trochę ponad miesiąc od naszego ostatniego spotkania, był Wielki Post, miałem różne możliwości czytania, ale udało mi się przeczytać 2, 4, 6, 8, 10 książek, w tym dwa ogromne grubasy, więc w ogóle są jakby 12. I mam naprawdę kilka świetnych pozycji do polecenia. Kochani, zacznijmy od książki, która chyba jest najlepszą książką z tych wszystkich, które tutaj Wam chcę pokazać. W sensie oczywiście trudno porównywać, bo one są niektóre w różnych gatunkach, nie? Ale to jest jedna z najlepszych książek, jak w ogóle ostatnio czytałem. I autor wchodzi na moją listę must read po prostu kolejnych książek. Kochani, to jest pierwszy tom trylogii. Pierwszy jest strasznym grubasem. Ma ile? Ma, poczekajcie, no 700 ponad stron. Mam już drugi i trzeci i na pewno przeczytam. Autor napisał też taką jakąś siedmiotomową w ogóle sagę, którą na pewno przeczytam. I napisał jeszcze czterotomową sagę, którą na pewno przeczytam. Już mówię, o kogo chodzi. Karl Ove Knausgård, Gwiazda poranna. Taki widzicie grubas. Kochani, co to jest za książka? Bardzo trudno mi jest określić w ogóle gatunek tej książki. Dlatego, że w takiej, wiecie, warstwie fabularnej to jest zasadniczo trochę obyczajówka, ale taka obyczajówka z czymś tajemniczym w tle, czyli jakby takim trochę czymś nadprzyrodzonym, ale nie do końca w ogóle wiemy, o co chodzi. Kochani, na czym polega fabuła, chociaż jest to bardzo trudno opowiedzieć. Książka ma prawdopodobnie z 12 chyba bohaterów. Każdy rozdział jakby jest towarzyszeniem jednemu z tych bohaterów. Wszyscy żyją mniej więcej w jednym miejscu na świecie, jest to Skandynawia. Już nie pamiętam, czy to Norwegia chyba, czy Szwecja. Jakby w każdym rozdziale zajmujemy się tą jedną osobą i oni potem powracają. To jeżeli mógłby być tylko jedyny szkopuł tej książki, to jest tak, że tak dużo jest tych bohaterów, że czasem, wiecie, ten kolejny bohater powraca dopiero po 300 stronach i zastanawiam się, kto to w ogóle jest. Aha, już o nim czytaliśmy. Więc to jest może jedyna wada, ale to jest w ogóle super, bo to jest tak bardzo bogate. I wszyscy doznają pewnego dziwnego wydarzenia. Otóż nagle, bo jakby jednego dnia, w sensie na początku to jest opis każdego jednego dnia, tego samego dnia tych wszystkich ludzi, tylko oni są w różnych miejscach, wiecie, w tej Norwegii, w tym miasteczku, gdzie generalnie przebywają, że nagle pojawia się właśnie coś, co jest tytułem tej książki, czyli Gwiazda poranna, czyli pojawia się jakaś taka wielka gwiazda, ni to planeta, coś ogromnego, wiecie, coś jak księżyc, co nagle się pojawia na niebie. I nie wiadomo oczywiście do końca, co to jest. To nie jest takie, wiecie, apokaliptyczne, że tam, nie wiem, ludzie są przerażeni. Bardziej zaciekawieni, co to jest za zjawisko jakieś takie, wiecie, atmosferyczne. Ale to jest tylko przedsmak tajemnicy. Widać ewidentnie w każdej z tych postaci, że im się wydarzają rzeczy jakieś takie niewytłumaczalne. Uwaga, po pierwszym tomie nie wiemy nic. Kochani, nic, absolutnie nic nie wiemy. Wiemy tylko, że to się zaczęło wydarzać. Mamy jeszcze drugi i trzeci tom, które też są bardzo grubasami, chyba szczególnie trzeci, tak jak patrzę, tak, trzeci jest ogromny, pewnie koło 1000 stron, więc mam nadzieję, że czegoś więcej się dowiemy. Kochani, to jest obyczajówka, opisuje, tam jest postaciami, jest tata wychowujący syna, który bardzo nie chce z nim być, pani pastor, która ma kryzys małżeński ze swoim mężem, mamy jakąś tam kobietę, która jest opiekunką do dzieci, mamy jakąś kobietę, która zajmuje się chorymi w domu opieki społecznej, wiecie, cała plejada różnych rodzajów bohaterów. Kochani, dawno nie spotkałem tak niesamowitego, obyczajowego opisywania rzeczywistości. W tej książce się niewiele dzieje tak naprawdę, bo tam nie ma, wiecie, jakichś nieustannych zwrotów akcji. Jest jeden zwrot akcji, który się powtarza w każdym rozdziale, bo wszyscy napotykają tą gwiazdę i każdy ma też swoje własne, takie indywidualne pewne doświadczenia takie swoje osobiste, takie dosyć dziwne, takie, których jakby trudno jest je wytłumaczyć, o co w nich chodzi. I na razie nie ma żadnych wskazówek, jak wam mówiłem w ogóle, o co w nich może chodzić. Na początku byłem trochę zdziwiony, bo wydawało mi się, że autor robi, że tak powiem, ilość tekstu. Bo wiecie, on ma taki sposób opisywania, że pisze, podszedłem do lotu, czy tam bohater, już nie pamiętam, czy to jest tam, chyba niektóre są w pierwszej osobie, inne są w trzeciej, wybaczcie mi, już czytałem to, już skończyłem to jakiś czas temu, bo chciałem jeszcze inne książki dokończyć, nie, ale przez przykład, nie, podszedłem do lodówki, chwyciłem klamkę, otworzyłem drzwi, włożyłem rękę do lodówki, chwyciłem talerzyk, wyciągnąłem talerzyk, zamknąłem drzwi do lodówki, trzymając klamkę, rozumiecie? Można byłoby napisać jednym zdaniem, wyjąłem z lodówki talerzyk. A on to opisuje w 16 zdaniach. Wiecie, na początku miałem takie coś, to trochę mi wygląda, jakby gość, wiecie, próbował zrobić, żeby była bardzo gruba książka, nie? I też, jak zawsze pamiętam, czytałem różne książki, wiecie, o pisaniu, to właśnie czytałem, że takich rzeczy należy unikać. Ale tutaj to robi coś innego, tutaj to robi nagle coś takiego, że po początkowym zdziwieniu, bo nie jestem do czegoś takiego przyzwyczajony, jakbym nagle, wiecie, bardzo osiadł w tamtym świecie. Mam swoje ulubione postaci, cudowna jest pani pastor, bardzo ją lubię. Świetny jest, bardzo dziwny ten ojciec wychowujący tego syna, który ma dziwne takie o śmierci przemyślenia. W ogóle ostatni rozdział to jest taki jego traktat do śmierci, w którym się dzieją rzeczywiście dziwne rzeczy i nie wiemy w ogóle, o co chodzi w tym traktacie i jak on się kończy też w realności. Wszystko, wiecie, po pierwszym tomie jest zawieszone w niczym, ale no ja jak skończyłem ten, znaczy po pierwsze miałem ogromną przyjemność, wiecie, w czytaniu tego tomu, takie, że miałem, Boże, chcę jeszcze i chcę jeszcze i chcę jeszcze i niby, wiecie, nic mnie nie ciągnęło, bo nie tak, że akcja się bardzo rozwinie, tylko takie, wiecie, powolne smakowanie ich życia, powolne smakowanie tego, co oni, co im się dzieje, zastanawianie się, czym jest właśnie ta gwiazda poranna, o co chodzi w tych dziwnych wydarzeniach. Nie mogę wam o tych wydarzeniach powiedzieć, bo bym wam zepsuł trochę, wiecie, przyjemność lektury, bo one by wam pokazały mniej więcej klimat. To nie jest, wiecie, żadne science fiction, ani żadne fantasy, żeby to było jasne, no ale są niewyjaśnione tajemnice, że jakieś takie mystery są, nie? Właśnie, może to było tak, obyczajowe mystery, tak bym nazwał taki gatunek. Koniec, z niecierpliwością czekam, żeby przeczytać kolejne dwa tomy i też inne książki tego autora, bo myślę, że on w ogóle może być, może wskoczyć do jednego z moich ulubionych autorów. Bardzo, bardzo wam polecam. Karla Ove Knausgarda, Gwiazda poranna, pierwszy tom tej trylogii. No dla mnie coś niesamowitego. Jedna z najlepszych książek ostatnich miesięcy, jakie czytałem, i na pewno będę wam mówił o kolejnych jego pozycjach. Najpierw o drugim, trzecim tomie tego, a potem o innych seriach, które na pewno przeczytam. Moi drodzy, druga pozycja, fenomenalna pozycja, którą również bardzo chciałbym wam polecić. To jest książka autorstwa Caroline Wahl, bo to jest Niemka, więc nie wiem dokładnie, jak się to czyta. 22 długości, tak wygląda okładka, wydało to, co to wydało. Sonia Draga chyba, tak. To jest jakiś w ogóle wielki bestseller teraz w Niemczech. Gdzieś to znalazłem na jakichś polecajkach, wiecie, znaczy na jakichś tam moich, wiecie, youtuberach, których oglądam, booktubowych, nie? Czyli ci, którzy polecają książki. Akurat jak zaczął ktoś o tym mówić, myślałem, o, może być ciekawe. I rzeczywiście kupiłem i to jest rewelacja. O co to chodzi? Mamy historię de facto trzech kobiet, chociaż w sumie dwie kobiety są głównymi bohaterkami, bo mamy matkę z dwoma córkami, jedną taką już dorosłą, drugą jeszcze taką nastolatkę, wczesną nastolatkę, i mają matkę alkoholiczkę, z którą żyją w trójkę. Cała fabuła jest oparta na ich zmaganiu się z tym alkoholizmem mamy. Tylko uwaga, z góry zaznaczam, chociaż są tam oczywiście momenty, wiecie, takie mocno smutne i tak dalej, bo ta mama ciągle pije, nie chce uznać tego, że jest alkoholiczką, to wiecie, to nie jest taka depresyjna, dojmująca, dołująca książka o alkoholizmie, nie. Tak naprawdę cała jest jakby fabuła o relacji tych sióstr, czyli tej starszej siostry i tej młodszej, bo o co chodzi w fabule? Ona dostaje, ta starsza siostra, propozycję, bo to się dzieje w Niemczech, wyjazdu do Berlina, dostaje propozycję po prostu świetnej, wiecie, takiej zawodowej jakby możliwości, nie? I ona ma taki w głowie pomysł, jakby czy może wyjechać, no czy może zostawić tą swoją jeszcze tam nastoletnią siostrę w domu z tą matką alkoholiczką, nie? I wpada na taki pomysł, że ona ją przygotuje do samodzielności. I de facto, wiecie, to, cała ta książka jest o takiej relacji, gdzie ta starsza siostra próbuje uzbroić tą młodszą siostrę względem życia. Jednocześnie pojawia tam się chłopak, którym się trochę jakby zakochuje nasza bohaterka, chociaż to jest taki romans bardzo nieoczywisty, z którym też jest związana pewna tajemnica z przeszłości, bo ona znała jego brata wcześniej. Nie powiem wam, co się tam wydarzyło, bo nie chcę wam znowu za bardzo spoilerować. Jakby cały czas też się przewija ten wątek romantyczny tej starszej siostry. Ale najpiękniejsza, najbardziej ujmująca jest ta właśnie relacja tych sióstr. Niedawno czytałem tak bardzo pięknie pokazanej, w taki, wiecie, właśnie nie jakiś romantyczny, czy fantastyczny, czy magiczny, tylko taki bardzo zwykły sposób, jak w takich, wiecie, zwykłych, szarych Niemczech, bez żadnych fajerwerków, w zwykłej robocie, ta dziewczyna jednocześnie pracuje w markecie, ta starsza siostra, żeby dorobić jakoś, żeby zarabiać. Chodzi na basen z tą siostrą. No, robią takie, wiecie, najnormalniejsze rzeczy na świecie. I strasznie pięknie buduje się ta relacja. Zakończenie jest cudowne. Wiecie, nie ma takiego prostego happy endu, ale jest bardzo piękne zakończenie, tej, jakby to, co się dzieje w tej relacji, to co... Wiecie co, to jest takie coś, o czym sobie marzę, jestem jedynakiem, ja nie mam rodzeństwa. Ja wiem, że oczywiście, kochani, bardzo często rodzeństwa to są bardzo problematyczne relacje, nie? Ale tak sobie myślę, że takiej relacji to zazdrościłbym ludziom, jeżeli ją ludzie mają. Czegoś takiego, że można być kimś takim dla swojego młodszego rodzeństwa albo mieć kogoś takiego, kto jest twoim starszym rodzeństwem i kto by cię tak wprowadzał w życie. Nie ma tam oczywiście, wiecie, idealizmu, tam jest mnóstwo pomyłek, błędów, kłótni i tak dalej. Piękne, absolutnie piękne. Kochani, fantastyczna książka. Caroline Wahl, 22 długości. To jest w ogóle jej debiut. Więc już się druga książka, w sensie napisała już drugą książkę, która niedługo będzie podobno wydana, w przygotowaniu kolejna powieść autorki, więc jak się druga ukaże po polsku, na pewno sięgnę. Najserdeczniej z całego serca wam tą książkę polecam, w ogóle bez wahania. Piękna książka, absolutnie piękna, piękna książka. Kochani, trzecia rzecz. I to jest taka rzecz, która jest bardzo ciekawa, bardzo mi się podobała, ale jest bardzo dziwna i wiem, że bardzo wielu z was się nie spodoba. Mnie ona też się w sumie do końca nie podoba, ale mi się jednocześnie podoba. No wiem, powiedział co wiedział. Kochani, książka, o której rozmawialiśmy jakiś czas temu z Kubą Małeckim, jeżeli pamiętacie, może oglądaliście naszą rozmowę. Uważam, absolutnie fantastyczną rozmowę w Rozmowach pod Palmą. Jeżeli ktoś nie widział tej rozmowy, to zachęcam, żeby tam sobie zajrzeć. Kuba jest fantastycznym człowiekiem. I o tej książce dowiedziałem się od Kuby jeszcze zanim tą rozmowę zrobiliśmy. W jakimś tam czytałem chyba w wywiadzie z Kubą, że to jest właśnie książka, która go kiedyś zaskoczyła, bo Kuba ma taki zwyczaj, może jeżeli ktoś oglądał tę naszą rozmowę, to wiecie, że lubi wejść do księgarni czy antykwariatu, antykwariatu bardziej, i jakby wybrać książki, o których nic nie wie. I tak właśnie trafił na tą książkę. Carson McCullers, Serce to samotny myśliwy. Jest to wydane w takiej serii w ogóle klasyków amerykańskich przez wydawnictwo Albatros. To jest w ogóle kobieta, chociaż tak to ja też myślałem, jak zobaczyłem nazwisko Carson McCullers, to brzmi trochę jak mężczyzna. To jest kobieta z bardzo, wiecie, poharatanym życiorysem, potem poszukałem trochę, kim ona jest. Strasznie dużo takiego, wiecie, zagmatwania życiowego. W ogóle chyba popełniła, chyba wydaje mi się, że odebrała sobie życie na końcu, jeżeli dobrze pamiętam. Czy jej mąż? Wybaczcie mi, po prostu szczególnie pamiętam, ale bardzo tragiczna historia jej, jej męża, związków, w których była i tak dalej, i tak dalej. Ta książka to jest jej debiut, no i to jest w ogóle zadziwiające, że można taki debiut napisać. Co to jest, kochani, Serce to samotny myśliwy? To jest dziwne, dziwne też, trudno jest określić fabułę tej książki. Jak poczytacie z tyłu tutaj na okładce i też jakby jak się zaczęły tej książce, jak czytałem potem też jakieś recenzje już po przeczytaniu, nigdy nie czytam recenzji przed przeczytaniem książki, ale po przeczytaniu czasem sobie sięgam, szczególnie jak potrzebuję jakiegoś, nie wiem, światła nowego na książkę, bo nie do końca rozumiem. No to zawsze mówią, że to jest historia o szczególnie dwóch przyjaciołach, bo od tego się zaczyna. Mamy jednego, który jest głuchoniemy i mamy takiego jego przyjaciela, takiego trochę psychicznie niepełnosprawnego, którzy żyją razem, w pewnym momencie zostają rozdzieleni. Tamten człowiek zostaje zamknięty w więzieniu, ten jego przyjaciel, zostaje ten głuchoniemy, który ma też serię relacji. Po prostu wynajmuje mieszkanie u pewnej rodziny, chodzi do pewnego baru, spotyka pewnego lekarza i tak dalej, i tak dalej. I każdy rozdział to jest jakby z perspektywy kolejnych tych postaci. Więc jak właśnie czytałem, że to jest głównie o tym, wiecie, głuchoniemym, to mam wrażenie, że nie. To jest taka mozaika tych postaci, gdzie ten głuchoniemy rzeczywiście jest pewnego rodzaju częścią wspólną, ale de facto jemu narracja nie jest poświęcona w większości tej książki. W większości są wszyscy ci bohaterowie poboczni, którzy jakiś tam kontakt z nim mają, ale on się nawet nie pojawia w każdym rozdziale. To się dzieje w Ameryce, gdzieś tam w okolicach połowy XX wieku. Trochę to jest związane ze sprawami, wiecie, czarnoskórych i tego, ale to nie jest książka o tym. Ale rzeczywiście trochę to jest w takiej dzielnicy właśnie biedoty czarnych ludzi. Trochę to jest związane z panoszącym się oczywiście zimną wojną, komunizmem i tak dalej. A nie powiem tak, bo to jest napisane bardzo specyficznym językiem, takim gęstym, takim, że nie da się tego czytać w takiej prostej satysfakcji, przyjemności. Kochani, to jak czytałem, w sensie to, co wam mówiłem na początku, nie? Gwiazdę poranną, to masz takie coś, że to płynie, to po prostu, och, to jest takie czujesz. A tutaj się trochę przegryzasz, przedzierasz przez ten tekst. Nie wiem, czy to jest kwestia właśnie debiutu tej autorki, czy po prostu to jest, bo ja nie czytałem żadnej innej książki, czy też ona tak po prostu pisze. Jest dużo takiej, mam wrażenie, trochę rwanej tej narracji, także jakby trzeba być bardzo skupionym. Wiecie, czasem to jest tak, że jak czytamy się, orientujemy, że nie wiemy, co czytaliśmy na poprzedniej stronie, to tu jest tak, że jak to zrobisz, to musisz wrócić, bo nie wiesz w ogóle, co się dzieje, nie wiesz w ogóle, o co chodzi. Jest bardzo gęsty klimat, bardzo taki, wiecie, przyziemny, taki ociekający pyłem i potem i krwią, a jednocześnie bardziej taką ludzką nędzą psychiczną i takim zmaganiem, takim, że wszyscy są nieszczęśliwi i szukajmy jakiegoś spełnienia. Serce to samotny myśliwy, jak mówi tytuł. To jest dawa tylko książka, wiecie, o takich ludzkich głodach, napisane takim bardzo chropawym językiem. Jednocześnie, czy ja bym to nazwał najlepszą książką w tym stylu, jakby w tym temacie, w tej dziedzinie? No to nie, oczywiście, że nie. Jest dla mnie jednak ten styl troszeczkę za trudny. Znaczy dla mnie, nie? Taki, wiecie, za bardzo nie leży z moją wrażliwością, dynamiką, ale jednocześnie ma w sobie coś niesamowicie, wiecie, pociągającego. Polecam wam, szczególnie dla tych, którzy lubią eksperymenty, bo to jest też potem, jak z Kubą gadałem, to właśnie Kuba tak mówi, że on czasem lubi książki dziwne. Właśnie nie o to chodzi, że one są fascynujące i przepiękne, najlepsze na świecie, tylko są dziwne. I to jest, jakbym zaliczył tę książkę do książek dziwnych, fascynujących. I naprawdę cieszę się bardzo, że ją czytałem. I dała mi zupełnie nowe też spojrzenie właśnie na pewnego rodzaju zmagania serca ludzkiego, ale wiem, że część z was naprawdę mnie odrzuci. Ja w ogóle miałem tak, że po 100 stronach sobie myślałem, chyba za bardzo się przez to przedzieram, ale wytrwałem i nie żałuję. Koni, bardzo wam polecam. No polecam tym, którzy lubią eksperymenty. Serce to samotny myśliwy. Moi drodzy, następna pozycja, którą chciałbym wam polecić, która jest, myślę, bardzo ciekawą, bardzo dobrą pozycją. Znaczy, mam też kilka zastrzeżeń, ale generalnie bardzo do polecenia. Znowu ogromny buch. To ma, kochani, kurczę, 900 stron. Taki grubas to jest. James Islington, Wola wielu. Pierwszy tom, nie wiem z ilu, które tam będą, bo chyba dopiero ten pierwszy jest napisany. Hierarchia, tom pierwszy. Co to jest? Kani, to jest fantazy, które ma bardzo ciekawy pomysł, tylko że ten pomysł właśnie, mam wrażenie, troszeczkę jest zmarnowany. Na czym polega ten pomysł? Pomysł polega wola wielu. Chodzi o to, że społeczeństwo, hierarchia jest zbudowane w ten sposób, mamy do czynienia oczywiście z jakąś tam, wiecie, fantastyczną społecznością, w ten sposób, że ludzie będący wyżej w hierarchii czerpią wolę od ludzi będących poniżej. Jest to taka tabelka, nie, że najniżej tam w tym układzie jest Octavus, który od nikogo nie czerpie woli, Septimus od 8 ludzi, Sextus od 56, Quintus 336, a na samej górze jest Princeps, który czerpie wolę od 40 320 ludzi. Chodzi o to, że ci poniżej oddają de facto swoją wolę tamtym wyższym. Czyli mówiąc tylko, człowiek ma znacznie więcej możliwości niż miałby sam, bo ma je na przykład razy 40 tysięcy. Na tym też działają, wiecie, różne sprzęty, na przykład na tym jeżdżą jakieś tam quasi te fantastyczne samochody, samoloty, które są napędzane wolą jakichś ludzi i tak dalej. Czyli generalnie wola jest siłą w tym świecie. I mamy młodego bohatera, młodego chłopaka, który pochodzi z rodziny, która została kiedyś przez tę hierarchię jakby zniszczona de facto, pochodzi z takiej części królestwa, które zostało podbite przez tą hierarchię, jego tam bliscy wszyscy zginęli, no i on oczywiście ma plan zniszczyć hierarchię, nie? Czyli zniszczyć całe to ustrojstwo, sam się nie poddaje, nie jest nikogo, nie zdaje na nikogo swojej woli i nigdy się na to nie zgadza i trafia do takiej akademii, bo jako sierota zostaje adoptowany przez tam jednego z możnych i trafia do akademii, gdzie zaczyna po prostu się piąć po szczeblach kariery. Kani, fajny jest świat wykreowany, bardzo fajny jest ten pomysł na tą właśnie, wiecie, cedowanie swojej woli na innych. Bardzo fajne są te, wiecie, pomysły właśnie z funkcjonującym światem na zasadzie woli. Tylko że tak, troszeczkę jest mi nie po drodze z bohaterem, w sensie jest fajny, nie jest tak na przykład okropną osobą, jak pamiętacie, że wam ostatnio mówiłem o Wojnach Makowych, gdzie nie sięgnę do kolejnych tomów, bo ta bohaterka mnie tam tak odstręcza, że jednak nie dam rady. On tutaj nie jest kimś takim, ale też nie jest kimś takim, w kim bym się, wiecie, zafascynował, kto by mnie jakoś porwał swoją osobą. A ja lubię w takich tego typu książkach, jak mam bohatera, którego lubię, nie? I którego losom chcę towarzyszyć. Więc on jest spoko, ale tak trochę właśnie nie pociąga mnie nie wiadomo jak. Druga rzecz, że jest tam pewna tajemnica, nie będę raz o tym mówił, która jest, wiecie, tak niezrozumiała, w sensie ja nie lubię fantastyki, która się posługuje rzeczami kompletnie oderwanymi od naszej rzeczywistości, znaczy to rozumiem, że na tym polega fantastyka, ale takimi, które, wiecie, czytam i nie wiem, o co chodzi. Ja rozumiem, że na początku mam, że tak, że nie wiem, o co chodzi, ale potem stopniowo, wiecie, poznając fabułę, poznając świat, zaczynam rozumieć, o co chodzi. A to mam tak, że skończyłem, wiecie, te prawie 900 tak stron, ile to mówiłem, tak, 890 tam tomu 3 chyba. Te 900 stron skończyłem, ja nadal nie wiem, o co chodzi w tej głównej tajemnicy, wiecie. I to nie chodzi mi o to, że, wiecie, nie wyjaśnili mi, bo mam wrażenie, że wyjaśnili, tylko tak wyjaśnili, że nie wiadomo, o co chodzi. I to jest taki mój jedyny szkopuł z tą książką. Będą kolejne tomy. Czy ja sięgnę? Chyba tak, bo jednak ten świat jest dość fascynujący. Lubię fantastyczne książki, więc bardzo możliwe, że sięgnę. Mówię, ogromny buch. Jak macie ochotę na długie książki, wiecie, że ja lubię długie książki i lubicie fantastykę, to jest, uważam, coś bardzo do sprawdzenia. Wola wielu, Jamesa Islingtona. A może jeszcze jednym powiem. Ja jeszcze nie lubię jednej rzeczy, tylko uwaga, to nie jest, wiecie, krytyka tej książki, tylko po prostu bardziej upodobania. Ja nie lubię takich fabuł, gdzie, że tak powiem, wszyscy zawsze zdradzają. Ja wiem, że bo nie chcę teraz zdradzać fabuły, ale jakby ja lubię jednak takie, wiecie, dosyć światy proste, gdzie są dobrzy i są źli. I oczywiście, że tam zawsze jest tak, że jest jakiś jeden zdrajca, ktoś tam, to wiecie, się wyłamie. A tu jest tak, że to są wszyscy przeciwko wszystkim i każdy ma inny w ogóle, nie ma żadnego dobrego tak naprawdę. Nawet ten główny bohater do końca też nie jest taki dobry. Ja jednak lubię, wiecie, pozytywnych bohaterów. Ja wiem, że niektórzy lubią takie książki, dlatego ja nie mówię, że to jest wada, tylko to jest bardziej po prostu niekoniecznie w moje upodobania. Ja nie lubię, jak wszędzie jest po prostu, wiecie, zło, jak wszędzie są ludzie podstępni, którzy innych oszukują i zawsze wiesz, że będzie podstęp z kimkolwiek wejdziesz w sojusz. A tu trochę tak jest, że po prostu wszystko zawsze na pewno się wykaraczy. Dobra, James Islington, Wola wielu, generalnie bardzo polecam do sprawdzenia. Teraz koniec króciutko, bo to będzie kontynuacja serii. Mówiłem wam już o dwóch wielkich tomach, bo to są wielkie grubasy, czyli o tej takiej wielkiej sadze Brandona Sandersona z tego, z Archiwum Burzowego Światła. Przeczytałem sobie, kochani, tom 2,5, bo między tomem drugim a trzecim, trzeci też jest wielkim grubasem, jest taki malutki tomik, 2,5, taki trochę dodatek, ale on rzeczywiście fajnie tłumaczy różne rzeczy. Ktoś się nazywa Tancerka Krawędzi. Nie będę długo mówił, bo kochani, jeżeli ktoś z was czytał pierwsze dwa tomy, albo chociaż pierwszy tom i mu się spodobało, to mu się spodoba. A jak nie czytaliście, to nie zaczynajcie od tego, tylko zacznijcie oczywiście od pierwszego tomu, od Drogi Królów. Dla mnie, pamiętacie, mówiłem wam te dwa pierwsze tomy, arcydzieła, absolutne arcydzieła. Bardzo już chciałem ten trzeci tom sobie, wiecie, zacząć czytać, słuchać, bo jego trochę słucham, bo jest bardzo fajny audiobook też, a w samochodzie to się dobrze mi to wchodzi. Ale właśnie zobaczyłem, że jeszcze między tymi jest to. Jak sam autor pisze, miało być to opowiadanko na 10 stron, ale jak on sam sobie pisze, wiadomo, że jak ma napisać opowiadanie na 10 stron, to mu wyjdzie 200. No i to nie jest oczywiście 200, ale jest tam 160 stron. Mamy główną bohaterkę, to jest Zwinka. Ona się pojawiała w pierwszym i drugim tomie, w sensie nie pamiętam, w którym, w tych tak zwanych interludiach, czyli są takie krótkie historie z tego świata, a tu jest główną bohaterką, która oczywiście ma te moce światłości, ściga ją pewien gość z ciemności, ona musi go pokonać. Fabuła jest bardzo prosta, ale uwaga, bohaterka jest tak urocza, o wow. Autor w ogóle tam w posłowie napisał, że ona będzie miała jedną z kluczowych ról w następnych tomach, dlatego napisał to, żeby ją wprowadzić. I jeżeli ona rzeczywiście się pojawi, bo na razie nie było jako głównej bohaterki w tych pierwszych dwóch tomach, to jeżeli się pojawi jako główna bohaterka w kolejnych tomach, to bardzo ją lubię. To po prostu kocham dziewuchę. Jest absolutnie, jest cudowna. Zwinka, jak sama nazwa mówi, jest bardzo zwinna. Potrafi się ślizgać po ścianach i tak dalej. Jest genialne. Kochani, nie mówię więcej, bo to jest dla tych, którzy już Archiwum Bożowego Światła znają. Jak ktoś zna, to koniecznie brać. Jak ktoś nie zna, od pierwszego tomu zaczynać. Bardzo polecam Tancerka Krawędzi. Doskonała rzecz. Moi drodzy, kolejna rzecz, to przeczytałem sobie drugą książkę Roberta Harrisa, czyli tego autora, o którym wam mówiłem parę odcinków temu, w związku z tą książką Konklawę, nie? Która była naprawdę bardzo, bardzo fajną książką, tylko z beznadziejnym zakończeniem, ale absolutnie świetnie się czytającą. Wziąłem jego kolejną książkę, która ma też świetne recenzje i bardzo mi się podobała, aczkolwiek w jednym sensie ona jest dla nas Polaków troszeczkę nudna. Zaraz powiem, o co chodzi. Książka pod tytułem Vaterland. 1964 rok, Niemcy wygrały 20 lat wcześniej II wojnę światową, czyli w sensie są wielkim mocarstwem w Europie, nie podbiły całego świata, ale de facto podbiły prawie całą Europę, część Europy to są w ogóle Niemcy, a część to są tereny po prostu uzależnione od Niemiec. Ameryka dalej oczywiście istnieje, ale prowadzi z Niemcami jakby równorzędną taką, wiecie, politykę, są dwoma wielkimi mocarstwami na świecie. Czyli mamy trochę taką rzeczywistość, która się pojawia, wiecie, w wielu książkach, czyli co by było, gdyby Niemcy wygrały wojnę i gdyby to się nie skończyło kompletną ich porażką, nie? Wróć! Moi drodzy, nagrałem tu już jakieś 2 minuty tej recenzji, a zorientowałem się pod wyopinie tak, że ja wam de facto zdradzam zakończenie. Ale właśnie dlatego wam mówiłem, że dla nas Polaków to zdrada zakończenia nie jest zbytnio zaskakujące, bo my znamy to zakończenie, ale może nie będę wam tego więcej mówił. Może powiem tylko tak, kochani. Zaczyna się cała akcja od tego, że główny bohater, który jest właśnie tym policjantem, weteranem wojennym, odkrywa zabójstwo wysoko postawionego rangą takiego urzędnika niemiecko-wojskowego i potem powiązane z tym inne zabójstwa. I cała książka jest drążeniem pewnej tajemnicy, bo tych wszystkich ludzi coś łączy. Tych ludzi łączy jakaś rzeczywistość. Oni próbują odkryć, on próbuje odkryć z amerykańską dziennikarką, która jest wtedy w Niemczech, bo ma przyjechać do Niemiec prezydent Kennedy na urodziny Hitlera. I oni odkrywają te tajemnice. I oni, no właśnie, trochę nie chcę wam mówić, na czym polega ta tajemnica, chociaż no właśnie, no to jest dla nas oczywiste. Ale właśnie na tym polegało moje główne rozczarowanie, jedyne tą książką, bo ona jest świetna, super się ją czyta, jest bardzo wciągająca i dopóki to jest wszystko trzymane w tajemnicy, to bardzo chcesz rozwiązania tej zagadki, tylko że kiedy tajemnica zostaje rozwiązana, to mówisz sobie, aha, ale my tą tajemnicę znamy, bo my wszyscy tą tajemnicę znamy, w ogóle cały świat ją zna. No właśnie, więc takie to było dla mnie trochę dziwne, że trochę się próbuje zrobić rzeczy, o której wszyscy wiedzą, jakąś tajemnicę i się trochę nie spodziewamy, że to będzie właśnie ta tajemnica. Ale kochani, bardzo dobra książka. W sensie, jeżeli ktoś lubi sensacje, takie dobre sensacje historyczno-kryminalne, oparte na jakiejś tam rzeczywistości historycznej, oczywiście zmienionej trochę, to bardzo polecam. To jest kolejna książka tego autora, która do niego mnie przekonuje, żebym też kolejne jego książki sobie poczytał, więc na pewno do kolejnych pozycji Roberta Harrisa sięgnę. Ale Vaterland, naprawdę fajne. Szczególnie fajna jest ta wizja w ogóle całych tych Niemiec, tego jak one funkcjonują właśnie po zwycięstwie Niemiec. Kochani, kolejna książka to autor, o którym też wam mówiłem chyba już ze dwa razy. Klasyk w ogóle oczywiście amerykańskich thrillerów i tak dalej. John Grisham. Sięgnąłem do jego książki pod tytułem Obrońca ulicy. Tak bardzo krótko. Mamy prawnika, który pracuje w takiej, wiecie, wielkobogackiej kancelarii prawniczej, zajmuje się tylko, wiecie, nieistotnymi dla zwykłego zjadacza chleba sprawami tam wielkich korporacji, tam wielkich, bogatych ludzi. I na samym początku książki doznaje takiego traumatycznego doświadczenia, bo do tej kancelarii wpada człowiek, który robi napad na tą kancelarię. Giną tam ludzie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę zdradzał w ogóle, o co chodzi, dlaczego to się wydarzyło, bo nie chcę wam spoilerować. W wyniku tego on jakby nagle doznaje jakiegoś olśnienia i można by powiedzieć w sumie tak po katolicku nawrócenia. Chce porzucić tą kancelarię i zacząć być obrońcą ludzi z ulicy, bezdomnych i tak dalej, i tak dalej. I znajduje kancelarię, gdzie zaczyna się tym zajmować, a to się wiąże jeszcze z 16 innymi problemami, które nagle się pojawiają, ale to już nie chcę spoilerować. Wiecie, na początku, po pierwszych 100 stronach miałem takie coś trochę to żenujące. Wiecie w jakim sensie? W takim, że te wydawało mi się takie bardzo, jak to powiedzieć, takie po prostu młotkiem ciosane, że mamy po prostu jedno wydarzenie, które go nawraca i nagle on z wielkiego, bogatego świata staje się obrońcą ubogich. Takie to było zbyt, wiecie, sztampowe. Ale na szczęście potem, wiecie, w trakcie, jak dalej się to czyta, to okazuje się, że to nie jest takie proste, że to nie jest coś takie jednoznaczne, że on nie jest taki szlachetny, że to jest takie, że to jest jednak dużo bardziej skomplikowane i fajne. Fajna jest intryga, fajnie. Nie jest to chyba najlepsza książka Grishama, jaką czytałem. O kilku wam już mówiłem, że ta poprzednia, o której wam mówiłem, nie pamiętam tytułu, ale mówiłem wam, jeden z bookshanów była naprawdę wow, tamta była super. Ta jest troszeczkę słabsza, ale jednak fajna, bo ja, wiecie, lubię te różne prawnicze. Więc jednak bardzo, bardzo polecam. Ja to słuchałem części w audiobooku w samochodzie, bo to są takie, tego typu książki lubię słuchać w audiobookach też, więc trochę czytałem, trochę słuchałem. Bardzo polecam. John Grisham, Obrońca ulicy, koniecznie, czy niekoniecznie, ale do zajrzenia. Kochani, jeszcze dwie książki tak szybciorem. Pierwsza to kontynuacja, to jest chyba piąty tom, tak? Chyba piąty. Drużyn do żadań specjalnych, czyli Marcin Mortka, Szary płaszcz. Kociołek i kompania. Kochani, powiem tylko bardzo krótko. Bardzo oczywiście polecam, bardzo mi się podobała, ale gdybym miał podsumować wszystkie te 5 tomów, plus tam te takie małe tomy, które jeszcze były, pamiętacie, bo tam są takie jeszcze te między tomami, są takie te krótsze, to uważam, że to jest najsłabszy tom ze wszystkich. Panie Marcinie, wybacz, bo nadal to jest świetna rzecz, ale najsłabszy tom ze wszystkich. To się ma jedną bardzo fajną cechę, której nie było do tej pory w pozostałych tomach, bo wreszcie pojawia się jako główna bohaterka żona Kociołka. Bo do tej pory żona Kociołka była taką bardzo trzecioplanową postacią, ważną w ogóle i strasznie sympatyczną, ale która tylko się pojawiała, że tak powiem, w przerwach między fabułą, jak Kociołek do niej pisał, albo na początku, kiedy z domu wychodził, a na końcu zazwyczaj tomu, kiedy do domu wracał. A tutaj ona zostaje pełnokrwistą bohaterką, de facto pół książki jest jej poświęcone. I to jest w ogóle fajne. Ale mam wrażenie, że książka przez to po pierwsze trochę straciła jakby taki impet, a po drugie mam wrażenie, że ten tytułowy pomysł Szarego płaszcza, nie mogę wam zdradzić, o co tu oczywiście chodzi, no to ten pomysł jest kompletnie nietrafiony. Panie Marcinie, przepraszam, ale do tej pory wszystkie takie te magiczne pomysły w tej książce, różne stwory, które się, tu są na przykład, są genialne stwory w postaci grzybów. Są grzyby takie chodzące, postaci, no nie? Grzyby. Genialne, absolutnie genialne. Do tej pory wszystko było, wiecie, w pewnym oczywiście bajkowym, magicznym klimacie, ale wszystko trzymało się kupy. Natomiast ten szary płaszcz, to co za nim stoi, nie mogę powiedzieć, o co to chodzi, o jaką rzeczywistość, no mnie to się kupy w ogóle nie trzyma. Więc ten pomysł mi się po prostu nie podoba trochę. I mało tego, mam takie troszeczkę doświadczenie, że ta książka była strasznie chaotyczna. Że jak w poprzednich jakby tomach zawsze była jedna główna przewodnia myśl, wiecie, główne przewodnie jakieś zadanie, jakaś taka intryga, która była, to tutaj mam wrażenie, tak jakby autor po prostu wyszedł z domu z tą drużyną i powiedział, szukajmy przygód. I po prostu, i okej, no może to jest jakiś pomysł, Ale może przyzwyczajony tymi poprzednimi, wiecie, że zawsze to była jakaś konkretna historia, to tutaj mi trochę tego zabrakło. Tylko uwaga, żeby to nie było, że ja krytykuję tę książkę. To jest nadal fantastyczna, świetna książka. I oczywiście uwielbiam tą sagę. Sięgnę absolutnie do 6 i 7, bo zostały mi jeszcze 2 tomy, plus tam te różne opowiadania. I absolutnie oczywiście propsuję. Ale mówię, ze wszystkich tomów ten jest jak dla mnie troszeczkę chyba taki najmniej udany. Co nie znaczy, że nie jest, że jest bardzo fajny, bo jest bardzo fajny. Drużynę kocham absolutnie i sposób pisania pana Marcina Mortki kocham absolutnie. Więc Szary Płaszcz polecam oczywiście, jak ktoś nie zna serii, to zacznijcie od pierwszego tomu. No bo jakżeby inaczej. Kochani, i ostatnia rzecz, tak tylko na ekspresie. Wiecie, postanowiłem sobie przypomnieć coś z młodości. Jak byłem dzieciakiem, to czytałem różne książki pana Alfreda Szklarskiego. Od tego się w ogóle zaczęła chyba moja w ogóle cała przygoda z literaturą, bo pierwsze książki, jakie przeczytałem w życiu, tak na, wiecie, na świadomie, to była taka trylogia Alfreda Szklarskiego, Złoto Gór Czarnych, o Indianach. Genialna rzecz. Muszę w ogóle do niej kiedyś wrócić. Nie mam jej w ogóle, ale to dziś sobie może załatwię. A postanowiłem, że sobie zajrzę do tomków i przeczytałem sobie, kochani, pierwszy tom tomków, czyli Tomek w krainie kangurów. Kochani, tak, troszeczkę ta książka trąci myszką. Jest napisana takim rzeczywiście bardzo młodzieżowym językiem i dla mnie jako do dorosłego troszeczkę to już jest za proste, ale nadal jest to ujmujące, nadal jest to naprawdę świetna przygodówka. A co wiecie ważniejsze, taka przygodówka bez tych wszystkich dziwadeł współczesnych. Taka przygodówka o dobru, o złu, o dzielności, o bohaterstwie, o wierności. Słuchajcie, jak macie młodzież, taką wczesnoszkolną młodzież i szukacie dobrych książek, weźcie im to, polećcie. Uważam, że to jest taka klasyka polskiej literatury, do której bardzo warto wracać, ona uczy pięknych wartości. Wiem, trochę teraz brzmi jak stary proboszcz, ale naprawdę. To po prostu nie robi sieczki z mózgu, tylko daje takie bardzo piękny obraz świata właśnie z walecznością, z honorem, z wiernością, ze zdobywaniem świata, z rozwijaniem się, z przygodą, z, wiecie, z ryzykiem, ale takim fajnie pojętym ryzykiem. Naprawdę, bardzo tych bohaterów lubię. Myślę, że raz na jakiś czas sięgnę sobie do kolejnych tomów, tych tomków. Na razie sięgnąłem do pierwszego, czyli Tomka w krainie kangurów. Kochani, chyba tyle na dzisiaj, bo miałem tu jeszcze jedną książkę, ale właśnie zorientowałem, że ja jeszcze nie skończyłem, że ja ją dopiero czytam, a myślałem, że już ją skończyłem, ale nie skończyłem. Więc o niej wam powiem w następnym odcinku. Więc mieliśmy 2, 4, 6, 8, 9 książek. Kochani, tyle na dzisiaj, tyle w tym naszym spotkaniu bukszpanowym. Jak zawsze proszę o wasze polecajki w komentarzach, tylko proszę tak jak zawsze. Jak coś polecacie, to nie piszcie mi tego tytułu i autora, tylko ewentualnie dlaczego, co tam jest. I też napiszcie, jeżeli czytaliście którąkolwiek z tych książek, to napiszcie, co sądzicie o tych książkach. Jakie jest wasze zdanie. Ale szczególnie wam polecam tą Gwiazdę Poranną. Naprawdę niesamowita rzecz. Kochani, widzimy się pewnie za miesiąc. Jak będę miał kolejne tam z 10 książek naczytanych, to sobie o nich opowiemy. Tymczasem ściskam, pozdrawiam, błogosławię i do następnego. Z Bogiem. Pa, pa.